Powędrujemy dalej z Józefem, który na tym etapie naszych rekolekcji będzie doświadczał konsekwencji grzechu. I tak jak mówiliśmy, to będzie konsekwencja grzechu, nie tylko jego, ale konsekwencja grzechu jego ojca i konsekwencje grzechu jego braci. No właśnie. Te konsekwencje grzechu w jego życiu są naprawdę bardzo dramatyczne, bardzo trudne i na pierwszy rzut oka nieadekwatne do tego, co zrobił. Józef zostanie pojmany przez braci, gdy ojciec wyśle go do nich, aby im pomógł. Zostanie pojmany z taką żądzą, z nienawiścią i zostanie zrealizowany spisek, który został uknuty przeciwko niemu. Ale właśnie kara, która dosięga jego życia, jest nieadekwatna do tego, co zrobił. Ponieważ bracia chcą zabić Józefa. I zobaczcie, jak to jest nieproporcjonalne. Za wywyższanie się, za pychę, za zadzieranie nosa, karać śmiercią, to jest naprawdę nieadekwatne. Ale dlaczego tak się dzieje? Otóż kiedy zazdrość przeradza się w taką żądzę zemsty, żądzę pokazania, kto ma rację, bardzo łatwo można nie zapanować nad emocjami. I to dzieje się w życiu braci. Zazdrość rośnie w ich sercu, przeradza się w nienawiść. Nienawiść rodzi agresję i ta agresja chce zabić. To jest cały proces, cały mechanizm narastania grzechu i jego konsekwencji. I trzeba by już na tym etapie popatrzeć w nasze życie i zastanowić się, w jaki sposób grzech w tobie ewoluuje. W jaki sposób grzech napędza kolejny grzech. Czy czasem nie jest tak, że względem ludzi, którzy są dla ciebie źli, którzy wyrządzili ci jakąś krzywdę, jakąś przykrość, czy względem nich chęć zemsty jest czasami nieadekwatna? Może tak być, jeżeli człowiek przestaje nad sobą panować i pozwala, aby rządziły nim emocje i popędy. Bracia mówią tak: zabijmy go i wrzućmy do studni. Potem weźmiemy jego szatę, umoczymy we krwi, pokażemy naszemu ojcu i powiemy, że został pożarty przez zwierzę. A to zwierzę to tak naprawdę są te emocje tych braci. To jest ta nienawiść, która w sposób taki bardzo drapieżny ma doprowadzić do jego śmierci. I widzimy już od razu też w tej historii, że tam, gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlewa się łaska Pana Boga. Bóg nie zostawia ani Józefa, ani braci, ani jego ojca. Bóg będzie w całej tej historii działał, chociaż w sposób bardzo ukryty. Niewidoczny na pierwszy rzut oka. Dopiero na koniec tej historii objawi się zamysł Boga. Opatrzność, którą w tej historii widzimy bardzo wyraźnie. Natomiast przez całą historię wszyscy, cała ta rodzina mogłaby powiedzieć: Bóg nas opuścił. Nie ma Boga. Co teraz zrobić? Po prostu czarna dziura. Sytuacja bez wyjścia. Jednak w naszym życiu jest bardzo często podobnie. Bóg działa w sposób nienarzucający. Bóg działa w sposób delikatny, w sposób taki, który nie eksponuje przesadnie te boskie interwencje. Ta studnia, która w pierwszej fazie ma się stać grobem Józefa, dzięki temu delikatnemu, opatrznościowemu działaniu Pana Boga, ona stanie się takim grobem, który można porównać do grobu Jezusa, który z jednej strony jest miejscem, w którym jest śmierć, ale jednocześnie miejscem, w którym pojawia się zmartwychwstanie. I ta studnia, która na pierwszy rzut oka dla Józefa kojarzy się jako miejsce jednej z największych życiowych porażek, dla całego narodu wybranego będzie się kojarzyła jako miejsce jednego z największych zwycięstw. Okazuje się, że tą drogą, przy której są bracia Józefa, tam pasą swoje stada, że to jest szlak handlowy, którym przemierza karawana kupców egipskich. I kiedy bracia widzą tą karawanę, mówią sobie tak: zyskajmy coś, nie zabijajmy. Zresztą, to nasz brat, lepiej go sprzedajmy. I znowu na pierwszy rzut oka widzimy coś innego, niż dzieje się w rzeczywistości. Na pierwszy rzut oka Józef zostaje uratowany. Na pierwszy rzut oka bracia powstrzymują się od wielkiego zła i ratują życie Józefa. A to jest na pierwszy rzut oka, bo rzeczywistość jest zupełnie inna. Sprzedanie Józefa do Egiptu jest tak naprawdę czymś gorszym niż zabicie go. Ponieważ gdyby go zabili, cierpienie Józefa by się skończyły. Jego porażki zostałyby przerwane. Sprzedanie do Egiptu to jest tak naprawdę narażenie go na coś gorszego niż śmierć. Ponieważ niewola w tamtych czasach była czymś nawet gorszym od śmierci. Wielu niewolników w tamtych czasach marzyło o śmierci, ponieważ spotykał ich los okrutny. Sprzedając do Egiptu swojego brata, oni wiedzieli, że narażają go na chłostę, na tortury, na nieludzkie cierpienie, na wyzysk, na życie, które będzie jednym wielkim trudem. Wielu, mając do wyboru śmierć albo niewolę, naprawdę wybrałoby śmierć. Więc na pierwszy rzut oka to, co jest ratunkiem, staje się jeszcze większą porażką. Ale przyjrzyjmy się też motywacji. Ponieważ ta motywacja to wcale nie jest coś dobrego. To, dlaczego oni sprzedają Józefa do Egiptu, to nie dlatego, że chcą mu uratować życie. Oni chcą zarobić. Oni chcą zyskać. W ich sercu pojawia się kolejny grzech. Skoro i tak chcemy się go pozbyć, to po prostu zyskajmy coś. W ich sercu pojawia się żądza pieniądza. Żądza, by po prostu wycisnąć ostatnią kroplę. By skorzystać jak najbardziej. To sprzedanie Józefa do Egiptu jest takim pastwieniem się nad nim. No i w życiu Józefa zaczyna się nowy rozdział. I w życiu braci zaczyna się nowy rozdział, który będzie bardzo zaskakujący, który na pierwszy rzut oka jest wielką porażką, ale który wszystkich doprowadzi do zwycięstwa. W Egipcie na targu niewolników Józefa kupuje Potifar. Potifar jest urzędnikiem zamożnym, ma piękny dom, ma wielu niewolników, ma wiele pieniędzy, żyje dostatnio i kupuje Józefa z jakiegoś powodu. Nie wiemy, co to było. Możemy się domyślać. Był młody, zdrowy, silny. Być może Potifar widział w nim kolejny element w kolekcji niewolników, którzy obsługiwali jego dom. Natomiast Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie, że w tym domu Potifara Józefowi zaczyna się wieść całkiem nieźle. A Pan był z Józefem i okazał mu łaskę tak, iż zjednywał sobie życzliwość. Pan błogosławił domowi Potifara ze względu na Józefa. To jest bardzo ważna informacja, ponieważ z niej dowiadujemy się, że już w tym czasie musiało nastąpić nawrócenie Józefa, nawrócenie z pychy, nawrócenie z zarozumiałości. Józef już w tym czasie musiał przestać zadzierać nosa. Skąd możemy wyciągnąć taki wniosek? No bo Bóg pysznym się sprzeciwia, pokornym daje łaskę. Błogosławieństwo w Słowie Bożym dotyka w sposób szczególnie ludzi pokornych, ludzi prostego serca, ludzi, którzy ufają Panu. Studnia, droga do Egiptu, targ niewolników i ta sprzedaż łamią tego chłopaka. Pokazują, że już nie może swojego życia opierać na mniemaniu, że jest kimś wyjątkowym. W momencie sprzedania do Egiptu Józef przestał być kimś wyjątkowym. Józef w tym momencie stał się śmieciem. Po prostu bardzo mocno dotknął podłogi. Bardzo upadł. I jego życie zostało bardzo mocno złamane. Wtedy następuje nawrócenie. I jest to prawda o naszym życiu. Często tak się dzieje, że sytuacja porażki, sytuacja przeciwności, sytuacja, w których dotykamy ziemi, upadamy, staje się miejscem, w którym my możemy się odbić, podnieść, po prostu nawrócić. Wygląda na to, że to dzieje się w życiu Józefa. Potifar wywyższa Józefa i stawia go ponad innych niewolników. Zaczyna traktować go wyjątkowo, ponieważ widzi, że Bóg mu błogosławi. Potifar korzysta na nawróceniu Józefa. Korzysta z błogosławieństwa, które Bóg daje. I odkrywamy tu kolejną prawdę. Czasami jest tak, że ze względu na naszą świętość, ze względu na naszą wiarę, na naszą pobożność, Pan Bóg błogosławi ludziom wokół nas. I czasami ze względu na ludzi świętych, wokół których my żyjemy, Bóg błogosławi nam. To jest bardzo ważna informacja. Kiedy czytamy dzienniczek siostry Faustyny, to jest tam taki fragment, który mówi o tym, jak Faustyna modliła się za swoich bliskich, za swoją rodzinę, za rodziców, za rodzeństwo. I modliła się bardzo żarliwie. I Pan Jezus jej mówi: Faustyno, ze względu na ciebie im błogosławię. Czy ze względu na ciebie Bóg błogosławi twojemu domowi? Czy ze względu na ciebie, na twoją wiarę, na twoją pokorę, na twoją modlitwę, Bóg błogosławi twoim rodzicom, twojemu rodzeństwu, twojej szkole, twojemu środowisku? A być może widzisz bardzo wyraźnie, ze względu na kogo, kto żyje obok ciebie, Bóg błogosławi tobie. Być może ze względu na twoich świętych rodziców, Bóg w sposób szczególny troszczy się o ciebie. Być może ze względu na świętą szkołę, ze względu na święte środowisko, ze względu na wspólnotę, w której wzrastasz, Bóg w sposób szczególny błogosławi tobie. Ważne, by zadać sobie takie pytanie. My wszyscy, żyjąc obok siebie, jesteśmy pewnymi naczyniami połączonymi. To nie jest tak, że twoje życie jest tylko twoje i nie ma wpływu na innych. Ma. Twoja świętość przyczynia się do świętości twoich bliskich i twój grzech odbija się negatywnie na twoich bliskich. Grzech ma wymiar społeczny. Dlatego my w naszej ojczyźnie musimy też tak bardzo walczyć, aby grzech nie był społecznie promowany. Bo grzech, na który my społecznie przyzwalamy, zatacza coraz większe kręgi. Kiedy my czasem bardzo mocno występujemy przeciwko pewnym grzesznym ustawom, przeciwko grzesznemu prawu, to nie dlatego, że my jako katolicy czujemy, że jest nas w Polsce tak dużo, że to my będziemy dyktować warunki, ale ze względu na to, że my jako katolicy, jako wierzący wiemy, że grzech ma wymiar społeczny. I jeżeli my na ten grzech pozwolimy, będzie on dotykał coraz więcej ludzi, dlatego z nim walczymy. Tak samo ze świętością. Świętość ma wymiar społeczny. I jeżeli my promujemy świętość, jeżeli my walczymy o świętość w życiu publicznym, jeżeli my walczymy o świętość w mediach, jeżeli my walczymy o to, by w naszej ojczyźnie były promowane święte wartości, to ma to taki wymiar społeczny, dotyka wielu ludzi. Dlatego nie wolno nam być obojętnym na to, co się dzieje wokół nas. Wszystko, co dotyka ciebie, zarówno dobro i zło, oddziaływuje na innych. nie jest w 100% determinujące, ale oddziaływuje. Pan był z Józefem, dlatego wiodło mu się dobrze. Ale w dalszej części tego opowiadania widzimy wyraźnie, że Pan był z Józefem, ponieważ Józef był z Panem. Józef staje się chłopakiem, który nie może już liczyć na rodzinę, bo ją stracił. Nie może już liczyć na przyjaciół, bo ich nie ma. Nie może już na nikogo liczyć, bo zostaje sam jak palec, jest niewolnikiem. Nie ma już jego domu, nie ma już poczucia bezpieczeństwa, wszystko jest nowe. Józefowi zostaje tylko Bóg. Józefowi zostaje tylko uchwycenie się jego prawa. I to jest bardzo ważny moment w jego życiu, ponieważ Józef może dojść do bardzo mocnego przekonania, że lepiej uciekać się do Pana, niż pokładać ufność w człowieku. Lepiej uciekać się do Pana, niż pokładać ufność w książętach. Że człowiek nie może całej nadziei pokładać w drugim człowieku. Że człowiek pełną nadzieję może położyć tylko w Bogu, tylko wtedy jest bezpieczny. Józef do tego dochodzi, przeżywając stratę tego, co było jego oparciem. I znowu w naszym życiu może być podobnie. Czasami tracimy rodziców, czasami tracimy przyjaciół, czasami tracimy po ludzku poczucie bezpieczeństwa. To nie są tylko i wyłącznie sytuacje dramatyczne. To znowu są sytuacje, które mogą przyczynić się do twojej świętości lub do twojego upadku. Pamiętam taką sytuację w seminarium duchownym. Byłem bodajże na drugim roku i miałem bardzo bliskich kolegów tam, z którymi przyjaźniłem się. Naprawdę dobrze nam się żyło. To były takie bratnie dusze. I w przeciągu chyba półtorej roku oni odeszli z seminarium. Zrezygnowali z drogi do kapłaństwa. I pamiętam, że poszedłem do kaplicy i zacząłem płakać Panu Bogu. Dlaczego zabrałeś mi moich przyjaciół? Dlaczego oni nie mogą być księżmi? Przyjaźniliśmy się. Było nam ze sobą dobrze. Dlaczego ich straciłem i tak naprawdę zostaję bez najbliższych mi osób? I pamiętam, że żaliłem się jednemu z moich kolegów. To był kleryk, który był dużo starszy od nas. Miał prawie 50 lat. Ja miałem wtedy lat około 25, 26. I żalę się mu i mówię, a on się uśmiechnął i mówi tak. Przyszedł dla ciebie wreszcie taki czas, w którym możesz doświadczyć, że nie wolno ci budować na człowieku. Przyszła na ciebie taka pora, w którym możesz doświadczyć, jak człowiek cierpi, gdy poczucie bezpieczeństwa pokłada tylko w człowieku. Powiedział, to jest dla ciebie moment, w którym musisz się bardziej uchwycić Boga i zobaczyć, że tylko na Bogu masz budować. I to było niezwykle uwalniające. To były słowa, które na tamten czas bardzo mi pomogły. Dlatego pytaj się dzisiaj, w kim pokładasz nadzieję? Kto daje ci poczucie bezpieczeństwa? Kto jest ostoją twojego spokoju? Jaki człowiek jest twoim kołem ratunkowym? Jaki człowiek jest twoją opoką? Jeśli to jest człowiek, uważaj. Ponieważ chrześcijanin, gdy się dobrze rozwija, gdy pięknie przeżywa relacje z Bogiem, prędzej czy później musi dojść do wniosku, że jedyną ostoją może być dla niego tylko Bóg. I Bóg może dopuścić bolesną stratę w naszym życiu. Po to, aby nas tego nauczyć. Ale to nie jest cierpienie, które jest pewną zemstą ze strony Boga. Nie pokładałeś we mnie nadziei, to masz. Nie. To jest pedagogia Boga, to jest wychowanie Boże. To jest pewne cierpienie, które chroni nas przed większym cierpieniem. To jest tak, jakby podać lekarstwo, które jest gorzkie, które jest nieprzyjemne, ale które ratuje życie. I zobaczymy, że cała ta historia Józefa, która się teraz zaczyna od tej studni, To jest gorzkie, ale lekarstwo. To jest umieranie, ale ożywiające. To jest porażka, która prowadzi do zwycięstwa. Zobaczmy, w jaki sposób Józef chwyta się Boga i po czym poznajemy to nawrócenie, po czym możemy wywnioskować, że Józef jest mocno przy Bogu. Otóż Potifar ma żonę. I ta żona postanawia uwieść Józefa. Ona jest jego właścicielką. Ona patrzy na niego z pożądliwością i ona próbuje uwieść go i zaciągnąć do łóżka. Oczywiście jako właścicielka Józefa mogłaby mu rozkazać, żeby to zrobił. Ona jednak, być może próbując dowartościować swoje piękno, swoją kobiecość, uwodzi Józefa. Prosi go, połóż się ze mną. Uwodzi go, wykorzystując swoje wdzięki. Józef mówi stanowcze nie. Józef mocno chwyta się prawa Bożego, bo wie, że grzech sprowadza śmierć. Józef musiał dobrze wyciągnąć wniosek z lekcji historii, którą przeżył. Musiał dobrze wyciągnąć wniosek z tego, jak grzech zarozumiałości, pychy, zadzierania nosa doprowadził go do upadku. Józef wie, że jeżeli zgodzi się na kolejny grzech, znowu będzie cierpiał. Zapłatą za grzech jest śmierć. To jest prawda. Każdy grzech ma swoje konsekwencje. Zobaczcie, że porażka Józefa, upadek, który go doprowadza do studni i do sprzedania do Egiptu, staje się lekcją, z której Józef wyciąga fantastyczne wnioski. Przy następnej okazji do grzechu mówi grzechowi stanowczo nie. I to jest bardzo dramatyczna sytuacja, ponieważ to sprzeciwienie się grzechowi bardzo mu się nie opłaca. Ten chłopak zdaje sobie doskonale sprawę, że wejście w romans z żoną właściciela miałoby dla niego bardzo konkretne profity. Ona mogłaby doprowadzić do jego uwolnienia. Ona mogła obsypać go darami. Jego pozycja mogłaby być jeszcze większa. Przywileje jeszcze wspanialsze. Józef na tym grzechu mógł mocno skorzystać. I Józef wiedział, że powiedzenie temu grzechowi nie, nie opłaca się. Czy widzisz w swoim życiu takie pokusy? Czy widzisz w swoim życiu takie okazje do grzechu, które mogłyby dać ci zysk? Czy widzisz takie sytuacje, w których grzech mógłby doprowadzić cię do lepszej sytuacji, po ludzku lepszej sytuacji? To nie jest żadna tajemnica, że w dzisiejszym społeczeństwie opłaca się kraść, opłaca się być nieuczciwym, opłaca się wykorzystywać innych ludzi, opłaca się robić jakieś machlojstwa. Można zyskać. I wielu ludzi mówi, że uczciwość się nie opłaca. Wielu ludzi kpi z ludzi przejrzystych, sprawiedliwych, z ludzi prawych. Kpi się z takich ludzi, że przez prawo, którego przestrzegają, gotują sobie gorszy los. Wielu ludzi zachęca innych do nieuczciwości, bo wielu ludzi uwierzyło, że zło się opłaca. I być może w twoim życiu uwierzyłeś, że zło się opłaca. Być może w twoim życiu doszedłeś do przekonania, że lepiej zakombinować, bo można zyskać. I jeżeli nie masz doświadczenia konsekwencji grzechu, jeżeli nie masz w swoim życiu doświadczenia, że zapłatą za grzech jest śmierć, to bardzo łatwo w ten zysk grzechowy będziesz wchodził. Ale nie Józef. Józef doskonale pamięta, że to grzech doprowadził do jego niewoli. Dlatego grzechowi mówi nie. I rozpoczyna się kolejny dramat. Ponieważ żona Potifara oskarża go o gwałt i przez to, że Józef nie zgrzeszył, trafia do więzienia. 3 lata spędza w lochu, dlatego że nie zgrzeszył. Gdzie jest Bóg? Dlaczego Bóg pozwala na takie rzeczy? Dlaczego nie błogosławi sprawiedliwemu? Dlaczego nie bierze w ochronę uczciwego? Wielu współczesnych ludzi mogłoby zadawać sobie takie pytanie. Jakiś czas temu mogliśmy słyszeć o takiej głośnej sprawie. Właściciel piekarni rozdawał chleb biednym, głodnym i został skazany za nieuczciwość, ponieważ został posądzony, że na pewno ten chleb sprzedawał i nie odprowadzał z niego podatku. I piekarnia zbankrutowała, a on stracił wszystko. Jego dobroć nie opłaciła mu się. To jest podobna sytuacja do tego, co spotkało Józefa. I być może Józef, siedzący w lochu, krzyczy do Boga, płacze. Dlaczego? Dlaczego nie wziąłeś mnie w obronę? Dlaczego pozwalasz, aby twój sługa cierpiał, gdy był sprawiedliwy? Zobaczcie, to jest podobna sytuacja do modlitwy Jezusa, który wisi na krzyżu i modli się żarliwie i rozpaczliwie, cytując psalm: Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił? Daleko jesteś ode mnie, mój wybawco. Człowiek uczciwy i sprawiedliwy wiele razy modli się tą modlitwą, bo człowieka sprawiedliwego i uczciwego wiele razy spotyka niezazwinione cierpienie. I jest to wpisane w nasze życie. Dlatego zadawanie sobie pytania dlaczego nie jest niczym złym. Dlatego, gdy człowiek znajduje się w ciemnościach, gdy przychodzą sytuacje, których nie rozumie, to człowiek wiele razy może płakać do Boga i rozpaczliwie wołać: dlaczego mnie opuściłeś? Dokąd pójdę? Co mam teraz zrobić? I być może przypominasz sobie takie sytuacje z twojego życia. Być może to teraz się dzieje, że w twoim sercu jest ból, są łzy i pytanie: dlaczego? Bóg jednak nie zostawia człowieka. I Bóg nie opuścił Józefa. Bóg jest zawsze z tymi, którzy są przy Bogu. Ale ta obecność Boga jest często dla nas niezrozumiała. Ta obecność Boga jest często inna, niż byśmy pragnęli. Inna, niż byśmy sobie marzyli. Zobaczymy, że ta studnia, to więzienie, to cierpienie, ono ma wymiar zbawczy. Ono uratuje życie Józefowi, uratuje życie jego braci, uratuje życie jego ojca. To cierpienie Józefa uratuje cały naród wybrany. Ale Józef na razie tego nie rozumie i cierpi. I tutaj możemy odkryć przyczynę naszego cierpienia. Często brak zrozumienia tego, co dzieje się w naszym życiu, rodzi wielki ból. Często dlatego, że nie wiesz, dlaczego cię to spotyka. Cierpisz. Ale Bóg jest przy twoim cierpieniu. Bóg był z Józefem w studni. Bóg był z nim, gdy jechał do Egiptu. Był na targu niewolników. Był w domu Potifara i był w lochu więziennym. Bóg nie opuszcza. Może być niezauważony, może być nierozpoznany, ale zawsze jest obecny. Wróćmy do tej bardzo istotnej w naszym życiu kwestii i do pytania, które znowu trzeba sobie zadać. Jak reagujesz w sytuacji pojawiającego się grzechu, pojawiającej się pokusy, która może przynieść ci zysk? Czy aby nie zgrzeszyć, jesteś w stanie zdecydować się na trud i cierpienie? Czy aby uniknąć grzechu, jesteś w stanie zrezygnować z zysku? Czy jesteś w stanie nie zgrzeszyć, wiedząc, że poniesiesz trudne konsekwencje? Tutaj dotykamy też pewnej natury pokusy. Gdy diabeł kusi nas do zła, pokazuje nam to zło jako dobro. Pokazuje zło jako okazję do zysku. Dlatego my tak łatwo ten grzech wybieramy. Dlatego my tak łatwo się na to kusimy. Bo widzimy zysk. Człowiek został tak skonstruowany, że nie jest w stanie wybrać zła dla samego zła. Jeżeli my wybieramy zło, to dlatego, że widzimy w nim pewne dobro. Kiedy chłopak idzie z dziewczyną do łóżka, popełniając grzech cudzołóstwa, to nie popełniają tego grzechu dlatego, że to jest takie złe. Ale widzą w tym dobro. Widzą w tym zysk. Widzą w tym przyjemność. Widzą w tym coś, co będzie dla nich korzystne i dobre. I nas często pewne korzyści wynikające z grzechu bardzo zaślepiają. Dlatego mocno musimy krzyczeć, wołać i mówić, że zapłatą za grzech jest śmierć, że grzech jest często bardzo ładnie opakowany, ale sprowadza śmierć. Że lepiej cierpieć, ale nie zgrzeszyć. Józef do tego w więzieniu będzie dojrzewał. Józef coraz bardziej będzie o tym przekonany, będąc w domu Potifara, że lepiej cierpieć, ale nie zgrzeszyć. Bo grzech będzie miał zawsze tragiczne konsekwencje. A uczciwość i bycie przy Bogu, nawet jeżeli sprowadzają na człowieka krzywdę i ból, krzyż, to jest to zawsze czasowe. Tak jak czasowe było cierpienie Jezusa, który krzyż dźwigał, który został ukrzyżowany, zabity, to było czasowe, ponieważ po tym przyszło zmartwychwstanie i zwycięstwo zmartwychwstania. I za chwilę będziemy widzieć zwycięstwo Józefa, który przez Boga zostanie uratowany. Tutaj trzeba by dotknąć jeszcze jednej ważnej prawdy. Prawdy, która jest czasami traktowana w sposób magiczny. Niektórym ludziom wydaje się, że jeżeli się modlą, jeżeli są przy Bogu, jeżeli są w stanie łaski uświęcającej, to nic złego ich nie spotka. To jest kłamstwo. To jest magia. Łaska uświęcająca to nie jest magiczna moc, która nas chroni przed złem. Cierpienia doświadcza sprawiedliwy i niesprawiedliwy. Krzywdy doświadcza człowiek w łasce uświęcającej i bez łaski uświęcającej. Niektórzy twierdzą, że jak przyjmują codziennie komunię, to na pewno są bezpieczni i są chronieni w sposób szczególny. I tak, i nie. Ponieważ pewne cierpienie, pewien krzyż jest też szczególnym darem Boga. Po to, aby objawiło się jeszcze większe dobro. Zobaczcie, że Bóg dopuszcza na Józefa to cierpienie, ponieważ Bóg widzi dalej. Bóg widzi to, co wydarzy się za kilkanaście lat. I Bóg, widząc, co wydarzy się za kilkanaście lat, już przygotowuje Józefa, już przygotowuje grunt obrony, już buduje twierdzę warowną, dzięki której odniosą zwycięstwo. Nigdy nie wiemy, w jaki sposób to, co przeżywamy dzisiaj, to, co jest trudne, to, co jest krzyżem, to, co jest niezrozumiałe, nie wiemy, w jaki sposób pomoże to uratować twoje życie. Gdybyśmy wiedzieli, nie buntowalibyśmy się. Ale tu jest miejsce na wiarę. Na wiarę, że dla tych, którzy są z Bogiem, wszystko przyczynia się ku dobremu. Że dla tych, którzy są z Bogiem, i studnia, i niewola, i więzienie, że to wszystko ma sens. Że to wszystko jest zbawcze. Że to wszystko jest drogą przez porażkę do zwycięstwa. I to jest wielka tajemnica wiary. I my już jako młodzi ludzie Potrzebujemy o tym rozważać. My jako młodzi ludzie, ucząc się życia, dojrzewając, potrzebujemy patrzeć na życie świętych, w których życiu właśnie ten proces miał miejsce. Potrzebujemy, obserwując drogę tych, którzy nas poprzedzili do domu Ojca, wyciągać z ich życia jak najlepsze wnioski. Dlatego światło, które pada dzisiaj w różne zakamarki naszego życia, to jest światło życia Józefa i jego braci. Grzesznych ludzi, którzy stali się święci, dlatego że stanęli po stronie Boga. Człowiek, który wyciąga wnioski z tego, co się stało. Człowiek, który pozwala Bogu się prowadzić. Po pewnym czasie o trudnościach mówi w bardzo ciekawy sposób. Dzięki Bogu, że wtedy mnie to spotkało. Ileż ja się wtedy nauczyłem. Ile ja dzięki temu uniknąłem porażek. Tak, tamto doświadczenie było bardzo trudne, ale dzięki temu dzisiaj wiem, jak się zachować. Gdyby nie szkoła, którą Józef odbył w studni, w drodze do Egiptu, w domu Potifara, gdyby nie cierpienia, które wtedy przeżył, nie wygrałby 3 lat niesprawiedliwego więzienia. Studnia, sprzedanie do Egiptu, niewola, więzienie, to jest droga naprawdę uzdrawiającego wywyższenia Józefa. Dzisiaj wielu ludzi uczestniczy w nabożeństwach z modlitwą o uzdrowienie. Wielu ludzi przeżywa seminaria uzdrowienia wewnętrznego. Wielu ludzi jeździ na spotkania charyzmatyczne, szukając szczególnych ludzi, którzy mają dary od Boga i przez których Bóg działa, uzdrawia, zmienia życie. Po prostu takie spotkania gromadzą wielkie rzesze ludzi, tłumy. Jednak najważniejsza prawda, którą musimy odkryć, że to, co najbardziej uzdrawia nasze życie, to nie jest jakiś charyzmatyk, który prowadzi modlitwę, ale życie poddane Bogu. Zobacz, że te wszystkie trudne wydarzenia to jest jeden wielki proces uzdrowienia życia Józefa, jego braci, jego ojca, całego narodu wybranego. Podobnie twoje cierpienia, twoje przeciwności. To jest wielki proces uzdrowienia, który Bóg ci funduje. Nie uciekaj od tego. Nie uciekaj od tego. Jasne, że często się tego nie da zrozumieć. No to po prostu trzeba przyjąć. Z wiarą, że Bóg wie, co robi, że Bóg kocha, że Bóg z tego wszystkiego chce wyprowadzić dobro. Najbardziej uzdrawia nasze życie, gdy pokornie przyjmujemy to, co Bóg daje. Więc nie musimy biegać i szukać jakichś szczególnych ludzi, którzy mają moc, jakichś szczególnych wydarzeń, w których jest moc. Mamy szukać woli Bożej codziennie i to jest uzdrawiające. I to jest droga naszego uzdrowienia życia. I ten uzdrawiający proces w życiu Józefa przebiega w sposób bardzo wyrazisty. A jak przebiega w twoim życiu? Czy dzisiaj jesteś w stanie powiedzieć, czego w przeciągu lat nauczył cię Bóg? Czy dzisiaj, patrząc na swoje młode życie, jesteś w stanie powiedzieć, jakie dobro Bóg wyprowadził z twojej porażki? W jaki sposób twoje życie uzdrowił, dopuszczając cierpienie? Czy jesteś w stanie zauważyć, jak uzdrawiał ciebie Bóg, jak wyzwalał ciebie, dopuszczając pewne trudne sytuacje? Stawiając na drodze twojego życia konkretnych ludzi, czasem bardzo trudnych, czasem wrogich tobie. Czy jesteś w stanie to widzieć? Wiara, głęboka relacja z Bogiem prowadzą do takiego widzenia. I zobaczmy kolejny epizod w tej historii Józefa. W więzieniu, w którym Józef się znalazł, pojawiają się też inni ludzie, którzy mają problemy. Pojawia się 2 skazanych przez Faraona, jego urzędników. Ci urzędnicy mają sny. I to ich dręczy. Ponieważ w starożytności sny były takim miejscem, w którym doszukiwano się w sposób szczególny działania Bożego. Sny i ich interpretacja zajmowały bardzo ważne miejsce w życiu starożytnych ludzi. Uważano, że Bóg komunikuje się z ludźmi przez sny. Więc ci skazani przez faraona na śmierć mają sny, których nie potrafią zinterpretować. Nie ma im kto tego wyjaśnić. No ale w więzieniu jest Józef, który taką umiejętność posiada. Józef jest człowiekiem, który już od dzieciństwa miał sny i potrafił je interpretować. I to jest pewna opatrzność Boża, która stawia Józefa z jego umiejętnościami, z jego zdolnościami w miejscu, w sytuacji, w których Józef jest potrzebny. Opatrzność Boża stawia Józefa tam, gdzie jest potrzebny. I w naszym życiu czasami my możemy się zastanawiać, a po co ja tu jestem? A czego Bóg tu ode mnie chce? A dlaczego nie jestem tam? Tu, gdzie jesteś, jesteś potrzebny. Bóg w swojej opatrzności tym kieruje. Jesteś potrzebny w tej miejscowości, w tej rodzinie, w tej szkole. Jesteś potrzebny w tej wspólnocie. I nie szukaj innych miejsc. Bo to miejsce, w którym jesteś, to jest miejsce, w którym Bóg ciebie postawił. To jest miejsce, w którym masz do wykonania bardzo konkretną pracę. Widzimy to bardzo wyraźnie w życiu Józefa. Ale wróćmy do początku 37 rozdziału Księgi Rodzaju, ponieważ tam po raz pierwszy dowiadujemy się o Józefie śniącym, o Józefie interpretującym sny. I tutaj zaczynamy dotykać tego trzeciego słowa i pewnej części naszego plakatu, która też z tymi snami jest związana. Otóż dowiadujemy się w 37 rozdziale, że Józef otrzymuje od Boga sny, które dotyczą jego życia. Otóż Józef widzi kłosy, snopy, które symbolizują jego braci. Widzi snop, który jego symbolizuje. I te kłosy symbolizujące jego braci, jego ojca, zaczynają się kłaniać przed jego kłosami. Józef widzi księżyc, gwiazdy, słońce, które kłaniają się przed nim. I Józef zaczyna to interpretować. Józef zaczyna wyciągać z tego wnioski. Kiedy opowiada braciom i ojcu o tych snach, mówi bardzo konkretnie, mówi prosto. Te sny mówią o tym, że któregoś dnia wszyscy będziecie oddawać mi pokłon. Te sny pokazują jasno i wyraźnie, że kiedyś będziecie mi służyć, że będę nad wami panował. I słuchajcie, słysząc takie rzeczy od takiego młokosa, każdy by się zdenerwował. No to było takie niekulturalne. No nie wypadało tak mówić, nawet jeśli to była prawda. Józef zaczyna interpretować sny, można by powiedzieć, we właściwy sposób, ale w niewłaściwy sposób przekazuje tę interpretację. To jest pewien dar, pewien charyzmat, który otrzymuje od Boga i Józef zaczyna źle posługiwać tym charyzmatem. Józef ten charyzmat wykorzystuje, aby siebie postawić w centrum. Gdy tak naprawdę z nauczania Kościoła wiemy, że każdy charyzmat od Boga dany jest dany za darmo, w sposób niezasłużony, nie dla tego człowieka, który ma charyzmat, ale dla wspólnoty, dla innych. Józef źle zaczyna o tym mówić. I denerwuje, zraża, zamyka. I znowu trzeba by to doświadczenie Józefa i jego rodziny przenieść na nasze doświadczenie, na życie Kościoła, na życie naszych wspólnot. Każdy z nas ma swój własny charyzmat otrzymany od Boga. Tak mówi Pismo Święte. Każdy z nas ma dary. Jedni mają bardziej zwyczajne, drudzy mają bardziej nadzwyczajne. Dary, które Bóg dał nam po to, abyśmy służyli w Kościele. To są dary zawsze dane dla ewangelizacji. I samo posiadanie daru wcale nie oznacza, że my potrafimy tym darem posługiwać. Może się okazać tak, że wspaniale obdarowany charyzmatyk może popełniać potworne błędy w posłudze. I zamiast budować Kościół tym charyzmatem, będzie go niszczył. Zamiast jednoczyć ludzi wokół Jezusa, będzie odpychał. Droga, którą Józef przechodzi przez porażkę do zwycięstwa, to jest też droga uzdrowienia jego posługi darem interpretacji snów. Na początku widzimy bardzo niedojrzały sposób posługiwania, w którym Józef staje w centrum i się wywyższa. Natomiast, gdy przyjrzymy się, co dzieje się po porażce, po procesie uzdrowienia, to widzimy, że to już nie jest ten sam chłopak. Moglibyśmy powiedzieć takim specjalistycznym językiem, to już nie jest ten sam charyzmatyk. To już jest człowiek dużo bardziej dojrzały, który nie akcentuje siebie, który nie wykorzystuje darów po to, aby zbudować swoją pozycję. I to uniżenie staje się drogą wywyższenia Józefa. Gdy Józef się wywyższał, został uniżony. Ale gdy się wycofywał, zapominał o sobie, Bóg go wywyższył. I chciałbym ciebie dzisiaj zapytać, w jaki sposób wykorzystujesz dary, które dał ci Bóg? Posiadasz swoje charyzmaty. Czy nimi budujesz Kościół? Czy wykorzystujesz je, aby zbudować swoją pozycję? Czy twoja posługa w twojej wspólnocie, w twojej parafii sprawia, że ludzie bardziej przychodzą do Boga? Czy być może zniechęcasz? Józef popełnił poważny błąd w posługiwaniu darem, który otrzymał od Boga. Ale zobaczcie, że Bóg nie cofnął mu tego daru. To, że my źle posługujemy darami, które otrzymujemy, to nie znaczy, że Bóg nam je zabiera. Bóg nie cofa obietnic. Bóg nie odbiera darów, które daje. Bóg uzdrawia, aby człowiek zaczął dobrze tym posługiwać. To jest Jego miłosierdzie. To jest Jego miłość. To jest piękne. Ponieważ zawsze jest szansa, nigdy nie jest za późno, żeby zacząć się uczyć dobrej posługi. Nigdy nie jest za późno, żeby dobrze wykorzystywać dary, które Bóg nam dał. Józef zaczyna mówić o snach, zaczyna je interpretować w sposób bardzo prosty, bardzo przejrzysty, bardzo uczciwy. Jeden z tych urzędników ma sen, który Józef interpretuje jako jego wyzwolenie. Józef mówi, będziesz uratowany, nie będziesz zabity, faraon cię uwolni, przywróci cię do służby. Ale drugi sen wskazuje na to, że ten człowiek zginie. I Józef bardzo uczciwie mówi mu, umrzesz. Umrzesz, po prostu umrzesz. To nie jest łatwe powiedzieć drugiemu człowiekowi takie coś. Zobaczcie, jak my często mamy problem w zwracaniu uwagi, w krytyce. Jaki problem nieraz stanowi to, żeby drugiemu człowiekowi powiedzieć, gdzie jest problem. Jak czasami owijamy w bawełnę, jak czasami zamiatamy pod dywan, jak czasami używamy takich słów, takiego języka, żeby tam nie za mocno komuś powiedzieć. A czasem, żeby uratować komuś życie, trzeba powiedzieć bardzo konkretnie między oczy, nawróć się, bo jeśli się nie nawrócisz, zginiesz. Nawróć się, bo jeżeli tego nie zrobisz, twoje życie będzie ruiną. Bardzo często nie wolno nam głaskać. Trzeba mówić prawdę, ale z miłością. I Józef nauczył się w więzieniu mówić o rzeczach bardzo trudnych w sposób pokorny i z miłością. Zobaczcie, że ci ludzie, którzy siedzą tam w więzieniu, po słowach Józefa nie zamykają się. Prawda ich wyzwala. Ponieważ Józef tą prawdę komunikuje w sposób bezpieczny. Prawda źle podana może zabić. Nie wolno nam wtedy jej mówić. Józef do braci i do ojca powiedział prawdę. Przyjdzie taki dzień, kiedy oni oddadzą mu pokłon. Ale powiedział to w zły sposób. Nie wypadało tego powiedzieć tak. Józefowi brakowało pewnego wyczucia, pewnego taktu, pewnej kultury. I zobaczcie, spotyka się czasem młodych ludzi, którzy mówią prawdę, ale mówią to w taki sposób, że to jest nie do przyjęcia. Bo to jest niekulturalne, bo to jest nietaktowne, nieodpowiednie. Nie na teraz, nie w tym wieku. Trzeba się uczyć tego wyczucia. Kiedy wolno, a kiedy nie wypada. Kiedy już jest czas, żeby powiedzieć, a kiedy trzeba jeszcze poczekać. Trzeba wyczuć moment. Józef jest człowiekiem, który zostaje uzdrowiony do tego, aby mówić we właściwy sposób, we właściwej porze, tak, by uwalniać, by dawać życie. No i znowu pytamy siebie, jak to jest z naszą komunikacją? Jak mówisz o trudnych rzeczach twojemu przyjacielowi? Jak mówicie o trudnych rzeczach w swoim domu? Jak mówicie o trudnych rzeczach w swoich związkach? Czy mówicie z miłością? Czy mówisz pokornie? Czy mówisz w sposób dający wolność? Pamiętam taką sytuację. Byłem klerykiem, chyba na trzecim roku. I znalazłem się w ekipie pewnego kursu ewangelizacyjnego, w którym byłem formowany na ewangelizatora. Zacząłem pracować już w szkole ewangelizacji. I kobieta, która była odpowiedzialna za moją formację, w pewnym momencie zobaczyła błąd, który popełniam, że zachowywałem się niewłaściwie. I jako świecka kobieta wzięła mnie na rozmowę, kleryka, i powiedziała prawdę w oczy. Nie wolno ci się tak zachowywać. Musisz to zmienić. Mówię to dla twojego dobra. I powiedziała to bardzo mocno, bardzo dobitnie. I pierwsze, co we mnie się zrodziło, to sobie pomyślałem, jak ona mi może mówić tak ostro. Kim ona jest, żeby mnie tak pouczać? I zareagowałem buntem, to był grzeszny bunt. Ale ona szybciutko wyczuła sprawę i skwitowała to tak. Mówię ci to, bo zależy mi na twoim dobru, na twojej świętości, na twoim zbawieniu. Gdyby mi na tobie nie zależało, to bym ci tego nie powiedziała. I to było dla mnie bardzo mocne doświadczenie, ponieważ ja zrozumiałem, że ona mówiąc mi to, ona traci. Ja mogłem się obrazić, ja mogłem jej odszczeknąć. Nasza relacja mogłaby zostać zerwana. Ona sobie zdawała z tego sprawę, ale walczyła o to, bym się dobrze rozwijał, bym wzrastał w świętości. Dlatego powiedziała prawdę w oczy. I dla mnie to było bardzo cenne. Bardzo mocne doświadczenie do dzisiaj. To jest bardzo żywe w mojej pamięci i bardzo wiele wtedy mnie to nauczyło. Miała odwagę. I my często potrzebujemy odwagi mówienia prawdy, ale potrzebujemy mówić prawdę w odpowiedni sposób, wyczuwać moment, wyczuć sytuację, tak aby nie ranić, ale otwierać właśnie na prawdę. I widzimy tutaj, w jaki sposób Józef zaczął dobrze posługiwać darami Bożymi. Najpierw serce Józefa jest uzdrawiane z pychy, z zarozumiałości. Najpierw Józef jest uzdrawiany wewnętrznie. Dopiero on może wejść w posługę uzdrawiania innych. Najpierw ty, jako młody człowiek, potrzebujesz, aby Bóg zajął się twoim sercem, abyś jako dojrzały człowiek mógł pięknie prowadzić serca innych ludzi. Twoja młodość jest czasem uzdrawiania twojego serca. Jest czasem kształtowania twojego życia. I to jest to, czym masz się teraz zajmować. Na inne rzeczy przyjdzie czas. Bo tylko uzdrowiony będzie prowadził do uzdrowienia. I tym się trzeba zająć. Trzeba pozwolić, aby Bóg w tym momencie pracował nad tym, co wymaga naprawy w twoim życiu. Nad innymi rzeczami będzie pracował trochę później. Józef może wejść w uzdrawiające działanie, ponieważ najpierw pozwolił, aby Bóg jego uzdrowił. Czy czasem gdzieś nie wyrywasz się do przodu? Czy czasem dzisiaj nie chciałbyś robić rzeczy, do których jeszcze jesteś nieprzygotowany? Czy czasem dzisiaj nie za bardzo chcesz pomagać innym, a może nie pozwalasz, aby Bóg zajął się tobą? Pozwól, aby najpierw Bóg zajął się twoim sercem, abyś ty potem mógł dobrze pomagać innym sercom. Wszystko w życiu ma swój czas. My naprawdę potrzebujemy czasu wzrastania, czasu formacji, czasu wzrostu duchowego. To powiedzenie nie od razu Rzym zbudowano, ono się odnosi też do naszej świętości, do naszego życia duchowego. Nie od razu człowiek staje się świętym. Świętość jest procesem, czasem bardzo długim, czasem bardzo bolesnym, bardzo męczącym. Czasem, w którym pojawiają się też łzy. Nie od razu człowiek potrafi się fantastycznie modlić. Nie od razu człowiek potrafi słuchać Boga. Nie od razu człowiek potrafi ewangelizować. Nie od razu człowiek potrafi służyć innym ludziom. To wejście w uzdrowienie, tak jak mówiłem, jest momentem wywyższenia Józefa. O jego zdolnościach dowiaduje się Faraon. I kiedy Faraon otrzymuje sny, których inni nie potrafią zinterpretować, Józef jest wezwany, aby pomógł Faraonowi. I on pokornie staje przed wielkim królem, przed potężnym królem i zaczyna mówić prawdę. Józef nie uprawia przed Faraonem poprawności politycznej. Józef nie mówi Faraonowi to, co Faraon chciał usłyszeć. Józef mówi prawdę. I dzięki temu ratuje Egipt, mówiąc, będą lata tłuste i będą lata chude. I trzeba wziąć się do roboty, zacisnąć pasa, bo inaczej zginiemy. Czasami jest tak, że ludzie pytają o radę, proszą o pomoc, a gdzieś w głębi serca już wiedzą, co chcą usłyszeć. I gdy ktoś mówi im coś innego, zaczynają się denerwować. Jak to jest w twoim życiu? Czy gdy zadajesz pytanie, gdy pytasz kogoś o radę, gdy nie masz rozwiązania, idziesz do jakiegoś autorytetu, do jakiegoś człowieka z prośbą o pomoc, czy jesteś otwarty na to, co powie? Czy czasem nie jest tak, że w twoim sercu gdzieś głęboko już jest odpowiedź? I tutaj wracamy wspomnieniami do bogatego młodzieńca, który idzie do Jezusa i pyta, nauczycielu dobry, co mam czynić, aby być doskonałym? I w głębi serca ten młodzieniec ma już odpowiedź. A Jezus jest tylko po to, żeby potwierdził, że on wie. I w momencie, gdy Jezus mówi coś innego, niż tamten sobie wyobrażał, tamten odchodzi smutny. Dojrzałość zakłada też umiejętność słuchania tego, czego nie mamy ochoty słuchać. Dojrzałość zakłada otwartość na podpowiedzi, które nie zgadzają się z tym, co chcielibyśmy usłyszeć. Dojrzałość, której uczymy się w młodości, w której postępujemy, ona pozwala słuchać też nie tylko pochlebców, ale naszych wrogów. Pozwala słuchać tych, którzy mówią inaczej niż my, aby wyciągać dobre wnioski. Tego wszystkiego nauczył się Józef i tego wszystkiego Józef uczy tych, którzy są obok niego. Jednak, puentując to, co powiedzieliśmy do tej pory, trzeba powiedzieć to wszystko, co powiedzieliśmy w poprzedniej konferencji. Dla tych, którzy są z Bogiem, wszystko przyczynia się ku dobremu. W studni, w drodze do Egiptu, w domu Potifara, w więzieniu, Bóg ma proste rozwiązania trudnych sytuacji Józefa. Trudnych sytuacji, których Józef nie rozumie. Trudnych sytuacji, które rodzą łzy. W nich wszystkich jest Bóg. I człowiek wygrywa, Józef wygrywa, gdy trzyma się Boga. I zapraszam do tego, abyśmy wstali i poprosili Boga teraz, abyśmy mogli wyciągać dobre wnioski z wszystkich trudnych sytuacji, abyśmy mogli zauważyć proste rozwiązania trudnych sytuacji, abyśmy chwycili się Boga i pozwolili się przeprowadzić przez wszystkie studnie, przez wszystkie więzienia, przez wszystkie trudy. Panie, Ty znasz moje życie. Panie, Ty wiesz, kiedy błądzę, Ty wiesz, kiedy jest trudno, Ty wiesz, kiedy nie mam siły, Ty wiesz, kiedy płaczę, Ty wiesz, kiedy wołam do Ciebie i pytam dlaczego. Ja chcę zaprosić Cię w te wszystkie trudne sytuacje. Chcę zaprosić Cię we wszystkie moje porażki, aby one mogły stać się miejscem zwycięstwa. Aby one mogły przyczynić się ku dobremu. Aby one mnie formowały. Abym dzięki nim stawał się dojrzały. Abym dzięki nim stawał się człowiekiem mądrym i wygrywał moje życie, wygrywał moją młodość. Proszę Cię, Panie, przyjdź mi z pomocą. Panie, przyjdź z pomocą moim słabościom. Panie, przyjdź z pomocą i pomóż mi wyciągać dobre wnioski z wszystkich nawet najbardziej złych sytuacji. Pomóż mi. Wołam Ciebie, abym dojrzewał, abym wzrastał. Abym wzrastał. Tak, Panie. Moja młodość jest szczególnym czasem wzrastania. Moja młodość jest szczególnym czasem, w którym chcesz mnie formować i chcesz zmieniać moje życie. Przyjdź mi z pomocą, Panie. Dziękuję Ci, Jezu, że jesteś moim przewodnikiem i pokazujesz, że trud ma sens, że Twój trud, Twój krzyż prowadzi do zwycięstwa. I chcę dzisiaj stanąć po Twojej stronie i uwierzyć, że mój krzyż, moje cierpienia, moje trudności, jeżeli przeżywam z Tobą, jeżeli pozwalam, abyś Ty w nich działał, prowadzą mnie do zwycięstwa. Każda porażka może stać się moim zwycięstwem w Tobie. Dziękuję Ci, Panie. To miało sens. Thank you. Jezu, Twoje cierpienie jest zbawcze i moje cierpienie przeżywane z Tobą też pozwala żyć. Dziękuję Ci za to. Amen.